Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Orlen.
Tomasz Sosnowski, dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania audycji Ludzie i Pieniądze, w której dziś powiemy o danych alternatywnych, jak się na tym zarabia i jak można wykorzystywać te dane w zupełnie innych celach, które nie są wcale w porządku. Powiemy również, i od tego zaczniemy, o rynku wakacyjnym, ponieważ w tym roku wakacje za granicą idą na rekord. Gośćmi w programie są Rafał Dadej z Ambition Group oraz Paweł Pietkun, dyrektor Amerykańskiego Instytutu Dyplomacji i Praw Człowieka. Dzień dobry panom.
Dzień dobry państwu.
Panowie, ostatnie dane z branży turystycznej wykazują, że ten rok jest rekordowy pod względem wakacji zagranicznych. Biura podróży odcinają kupony, ponieważ Polacy znacznie częściej wybierają w tym roku wakacje zagraniczne i nastąpił prawdziwy boom. Jak panowie oceniają, co może być powodem takiej sytuacji?
Panie Rafale, proszę zacząć.
Okej, dziękuję. To znaczy, chyba nikt, kto obserwuje ten rynek, ja nie mówię tutaj o branżystach, ale osobach, które wyjeżdżają po prostu co roku na jakieś wakacje, czy to za granicę, czy w Polsce, nie jest zdziwiony tej tendencji, bo tutaj złożyło się na pewno na to kilka czynników, ale po pierwsze takie, które od lat powodują, że wybieramy często zagraniczne wycieczki, to gwarancja pogody. Wiemy, jak u nas sezon urlopowy wygląda i może być pogoda bardzo ładna, tak jak mamy w tym roku, na przykład we wrześniu, kiedy no, tak na dobrą sprawę temperatury oscylują w podobnych skalach, co w miesiącach takich typowo wakacyjnych. Z drugiej strony mieliśmy lipiec, który był deszczowy i zimny. Wyjeżdżając do krajów, ja nie mówię tutaj o takich jak Hiszpania czy Turcja, ale mówię takich nie do końca oczywistych destynacjach dla jeszcze nieoczywistych destynacjach dla Polaków, jak Bułgaria, Rumunia, Albania też się coraz częściej pojawia. To są kraje, które już oferują bardzo dobrą infrastrukturę, gwarancję pogody, czystą wodę i ciepłą w morzu, a u nas niestety w Bałtyku też ta woda od strony otwartego morza często, pomimo tego, że jest wysoka temperatura, to woda nie do końca umożliwia czasami kąpanie ze względu właśnie na temperaturę. I tutaj przechodzimy do kolejnego czynnika, czyli tej infrastruktury, która w tej chwili no, już jest na poziomie europejskim, również w tych krajach bałkańskich, które wymieniłem. Dodatkowo nałożyło się na to coś, z czym mamy do czynienia w ostatnim roku, dwóch, może trzech, czyli inflacja, która powoduje, że wycieczki wakacyjne takie zorganizowane no, są w koszcie podobnym, a często nawet niższym niż wakacje w Polsce, gdzie jeszcze musimy dojechać, pokryć koszty dojazdu i jakiekolwiek dodatkowe wydatki powodują, że ten wyjazd i ten koszt no, wzrasta czasami nawet dwukrotnie, szczególnie jeżeli właśnie mamy do czynienia ze złą pogodą i musimy dzieciom zorganizować jakąś alternatywną formę spędzania czasu, typu gdzieś chodzenie na gofry, lody i inne atrakcje, które po prostu no, są drogie.
Paweł Pietku?
Ja myślę, jeżeli można tutaj odwołam się do tych danych alternatywnych, bo tutaj one się pojawiają w tym boomie. Proszę zwrócić uwagę, że przez ostatnie właściwie najbardziej w tym okresie post-covidowym, kiedy właściwie cały świat zakłysnął się z powrotem tą wolnością popandemiczną, otworzyły się granice, pojawiły się systemy rekomendacji. One się bardzo rozrosły. One oczywiście były zawsze, ale te systemy rekomendacji mają ogromne znaczenie dla podejmowania decyzji zakupowych. Dotyczy to również turystyki. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele firm, biznesów, nie tylko w Polsce, w całej Europie, opiera się teraz na systemie rekomendacyjnym. To jest wykorzystanie czegoś, czego do tej pory tak naprawdę biznes nie wykorzystywał. Czyli wskazanie nie tylko fajnego miejsca i fajnej pogody, ale wskazanie również fajnych ludzi, fajnych tradycji, obyczajów i przede wszystkim dostępności.
4 700 tysięcy osób, Polaków i Polek w tym roku, takie są przewidywania, ma skorzystać z ofert wakacyjnych tur operatorów. Jest też jedna bardzo istotna kwestia, na którą zwracają uwagę eksperci. Otóż po pandemii, gdy ludzie nie mogli wyjeżdżać. Były kierunki oczywiście jak Zanzibar, gdzie można było latać, bo te obostrzenia covidowe były tam mniejsze, ale pojawiła się kwestia inflacji i eksperci wskazują, że Polacy nagle stwierdzili, że być może nie ma sensu odkładać rzeczy, które chcieliby zrobić w życiu na ostatnią chwilę, ponieważ może to się nie zdarzyć. I te obawy były jednym z czynników wpływających na to, że ludzie postanowili jednak w tym roku masowo skorzystać z wakacji zagranicznych. Swoje zrobiła również inflacja i swoje również zrobiło to, że w najpopularniejszych polskich kurortach i nad morzem, i w górach ceny skoczyły średnio o 45%.
To znaczy inflacja, jeżeli... Aha, proszę bardzo, panie Rafale.
To znaczy, ja nie chcę się odnosić do tych danych tak bezpośrednio, ale jeżeli jesteśmy pytani, co spowodowało taki masowy run na te wakacje zagraniczne, to jednak stoję za tym, że tutaj nie miały do czynienia albo takiego generalnego wpływu na to takie finezyjne czynniki, o których pan redaktor mówi, bo oczywiście to jest tak, że wiele osób z nas, szczególnie jeżeli potraciliśmy osoby bliskie, czy mieliśmy do czynienia z jakimiś traumatycznymi wydarzeniami, może podejmować takie właśnie decyzje, że na co czekać, zróbmy to teraz, bo za chwilę możemy już nie doczekać, krótko mówiąc. Natomiast no, to nie jest czynnik, który spowoduje, że teraz tyle milionów Polaków wybierze ofertę zagraniczną, no bo to tak na dobrą sprawę jest 1/4 osób, które no, potencjalnie mogą na takie wakacje wyjechać, biorąc polskie społeczeństwo w takim wieku produkcyjnym, który może sobie na to pozwolić. Więc pewnie to ma jakieś znaczenie, ale to już bardziej zagadnienie dla socjologów niż tak dla nas, nie wiem, ekonomistów, analityków rynku.
Panie Pawle?
Jeżeli można, to wydaje mi się, że inflacja... No tutaj pojawia się pytanie, co było pierwsze, kura czy jajko? Sektor turystyczny w Polsce chciał odrobić straty z pandemii. I ten wzrost ten był naturalny. To jest kwestia odrobienia strat, to jest kwestia spłacenia kredytów, które było ciężko spłacać w sytuacji, kiedy rynek turystyczny był zamrożony. I on napędził wzrost cen. Natomiast reakcja klientów wydaje mi się bardziej, ponieważ no, generalnie lepsza sytuacja gospodarcza w Polsce spowodowała, że troszkę poszerzyła nam się klasa średnia. Klasa średnia, czyli ta klasa, ta grupa osób pracujących, którzy po zarobieniu określonych pieniędzy i wydaniu ich na rzeczy konieczne do życia, mają jakieś oszczędności. Mogą te oszczędności ulokować w różnych instrumentach finansowych. Mogą też te oszczędności wydać na podniesienie swojego statusu życia. Dzięki temu rozwija się rynek towarów luksusowych, ale również rynek turystyczny dzięki temu się rozwija, bo ludzie chcą czerpać życia, i tutaj raczej wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie czasowej, kiedy ekonomiści będą o tym okresie mówić, na przykład za 10 lat, będą bardziej niż o inflacji mówić o spadku wartości pieniądza, bo nasze społeczeństwo zdało sobie sprawę z tego, że ten spadek wartości pieniądza, czyli to fakt, że który tylko troszkę jest skorelowany z inflacją, czyli fakt, że za 10 dolarów kiedyś w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku można było przeżyć tydzień w Nowym Jorku, a dzisiaj 10 dolarów starczy na bochenek chleba, ale na bochenek chleba i paczkę papierosów już nie starczy. To jest raczej ten mechanizm. Ludzie sobie zdali sprawę z ulotności. Niektórzy inwestują, ci, których stać, a ci, którzy nie czują się pewnie w inwestycjach, wydają, inwestują w siebie, w swoje przeżycia, we wspomnienia, w to, żeby później móc usiąść z rodziną w święta Bożego Narodzenia i powiedzieć, ja byłem nad Bałtykiem. To były fantastyczne wakacje, chociaż ryba była droga, tak? I paragon grozy, tak się, takie modne określenie się pojawiło ostatnio i wszyscy prześcigali się latem we wrzucaniu paragonów scenami za produkty, głównie żywnościowe.
No tu pan Paweł Pietkun poruszył bardzo istotne wątki. Odniosę się do tej ryby, ale tak tylko na marginesie, ponieważ też w opracowaniach jest podawane, że w różnych krajach nadmorskich na południu Europy dostaniemy świeżą rybę wyciągniętą prosto z morza w cenie podobnej jak w Polsce, gdzie dostaniemy pangę mrożoną. Ale to tak być może humorystycznie. Natomiast poruszył pan kwestię tego, że Polacy odłożyli pieniądze. Jest jeszcze jeden taki bardzo ciekawy wniosek z tego sezonu turystycznego. Otóż okazuje się, że bardzo mocno w tym roku z ofert wakacyjnych zaczęli korzystać ludzie, którzy rozpoczęli pracę w latach 90. ubiegłego wieku i hitem na przykład stały się objazdowe, u jednego z tour operatorów, objazdowe wycieczki do Japonii, które kosztują 16 tysięcy złotych. Co panowie na to powiedzą?
No to też jest, no, już tak nie wchodząc w rolę osoby, której nic nie dziwi, ale no, jeżeli ktoś zaczynał pracę zawodową w latach 90., no, ja jestem tego przykładem, to no, już jest w takim wieku, kiedy miał okazję, prowadząc tą karierę w jakiś sposób usystematyzowany, czy nawet nie usystematyzowany, ale no, biorąc pod uwagę nawet długość tego czasu, doszedł do takiej pozycji, kiedy najprawdopodobniej ma już duże dzieci, najprawdopodobniej ma pewne zaplecze finansowe i też jakąś pewność i zabezpieczenie, że no, nawet jeżeli coś by się wydarzy związanego z zawodem, to w pracy, to nie zostanie na bruku, więc zaczyna wydawać nieco więcej. No, gdyby to robili ludzie w wieku 22-24 lat, to bym się dziwił. Mówię tutaj o masowych, bo oczywiście są osoby, które podróżują po świecie w tym wieku i sobie radzą, ale mówię o takich właśnie osobach dojrzałych. No więc to są pieniądze, które, no, no, które są duże albo wydają się być duże, ale jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę to, że ktoś na przykład postawił sobie cel, że chce pojechać do Japonii, zrobić objazdową wycieczkę za kilkanaście tysięcy czy 20 tysięcy złotych i zbiera na to powiedzmy 2-3 lata, no to jest to kwota, którą no, już tutaj było poruszone, ale taki przedstawiciel obecnej klasy średniej, chociaż uważam, że ta klasa średnia w Polsce poprzez różne działania, ona po prostu zanika i nie ma już czegoś takiego, albo za chwilę nie będzie czegoś takiego jak typowa klasa średnia, no to kilka tysięcy odłożone rocznie to nie są jakieś takie olbrzymie kwoty, które szukują, więc to być może są też, to jest spełnienie jakichś marzeń, a być może właśnie to, że ludzi w tej chwili w takim wieku po prostu na to stać. Nie mówię w tej chwili tylko w tym okresie, ale po prostu w tych okresie ich życia dojrzałym.
Panie Pawle?
Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo ten boom turystyczny, te wyjazdy Polaków za granicę, jak bardzo infekują rynek usług w Polsce po lecie. I to już od roku obserwuję taką tendencję. Po lecie pojawia się prawdziwy wykwit ofert w szkołach językowych, tak? Polacy zaczynają sięgać, właśnie z tego pokolenia, zaczynają sięgać do nauki języków obcych. Uczą się włoskiego, bo byli we Włoszech, bo im się podobało, bo planują tam wrócić. Uczą się języka hiszpańskiego z tego samego powodu. Są szkoły, które oferują lekcje języka hiszpańskiego. To też są kursy bardzo drogie, a mimo to nie ma problemów o tyle, o ile jest ze zorganizowaniem klas, gdzie musi być przynajmniej 10 osób, żeby to było opłacalne. To jest, myślę, to też świadczy o sukcesie Polaków jako społeczeństwa, a rynek turystyczny będzie na tym zarabiał oczywiście.
Szanowni panowie.
Ja tylko tak jeszcze dodając, trochę ubolewam, oczywiście zupełnie na marginesie, trochę ubolewam, że jak rozmawiam ze znajomymi, czy z dalszymi znajomymi też, czy jakie są reakcje gdzieś tam na różne filmy podróżnicze, trochę ubolewam, że Polacy dobrze wiedzą, gdzie pojechać i co wybrać jako destynację w Chorwacji, w Grecji, we Włoszech czy w Hiszpanii, a często nie mówią nic miasta takie, znaczy czy nazwy takie jak Kruszyniany, jak Sejny, jak Hańcza, no Hańcza może mniej, ale czy dobre lokalizacje w Dolnym Śląsku. My często nie znamy pięknych, urokliwych miejsc w Polsce, a doskonale wiemy, jak wygląda zagranica. I to absolutnie nie mam, to nie jest przytyk do tych osób, ale często właśnie wybieramy zagranicę, myśląc, że tam są piękne miejsca, a nie znamy trochę tego uroku miejsc, które niekoniecznie związane są z takimi typowymi kurortami wakacyjnymi, ale właśnie te mniej takie uczęszczane, a piękne.
Pan Rafał Dadej powiedział o Kruszynianach. Ja na pewno polecam Kruszyniany.
Ja tylko tutaj proszę pozwolić, że taką uwagę poczynię. Otóż zagranica kusi egzotyką, troszkę tak wygląda. Polska jest piękna, oczywiście, ale to duża część ludzi, właśnie tych, którzy chodzili na rynek pracy w latach 90., daje się teraz skusić tą egzotyką, do której nie mieli dostępu, bo przecież lata 90., proszę sobie przypomnieć, były bardzo trudne dla Polaków. To było ogromne bezrobocie. To była gigantyczna niepewność. To był właściwie praktycznie brak możliwości rozwijania swoich kwalifikacji. No nikt nie wiedział, co będzie w przyszłości. Każdy widział tą przyszłość w czarnych barwach. Teraz mogą wybuchnąć i właśnie zwracają uwagę na egzotykę. To jest zrozumiałe. Myślę, że ten boom wyjazdów zagranicznych troszkę boom w turystyce nie przygaśnie. Natomiast wyjazdy zagraniczne z czasem zaczną się właśnie zamieniać na wyjazdy do polskich destynacji, do tych pięknych miejsc, którymi możemy się pochwalić, do których przyjeżdżają turyści z zagranicy, to trzeba też zauważyć.
I tak przegadaliśmy prawie cały program, poświęcając go na turystykę. 4 minuty mamy, żeby opowiedzieć trochę o danych alternatywnych. Obrazy satelitarne, geolokalizacja, social media, transakcje płatnicze, ruch w internecie, sieci eksperckie, osobiste obserwacje, tak zwane alternatywne dane z nieoczywistych źródeł. To dziś największa przewaga w świecie inwestycji. Czy to prawda?
To znaczy, to nie tylko dziś. To jest tendencja, która ma miejsce od lat. I ktoś, kto zajmuje się inwestycjami, wie doskonale, że te dane są przez analityków wykorzystywane. No, ja nie mówię tutaj o takich inwestorach, którzy po prostu śledzą dane ekonomiczne ogólnodostępne i na tej podstawie podejmują decyzje inwestycyjne, ale mówię tutaj szczególnie o analitykach, o dużych biurach, które zajmują się analityką danych w oparciu o języki R czy statystykę. I te dane są powszechnie wykorzystywane co najmniej od lat tam 2000, powiedzmy 10, też wcześniej, tylko wcześniej takich narzędzi może nie było, czyli obrazów satelitarnych, map Google, one nie dawały takich danych wejściowych. Natomiast my nawet sami wykorzystujemy te dane, może czasami sobie tego nie zdając sprawy. No każdy z nas chyba korzysta z nawigacji Google'a i te dane o ruchu w warstwie traffic, gdzie mapa po prostu dostosowuje naszą drogę, uwzględniając korki, to jest nic innego właśnie jak te dane alternatywne. Więc to jest rzecz powszechna i gdzieś tam, no mówię, jeżeli ktoś to śledził, to wie, ale oczywiście mamy coraz więcej możliwości z tym związanych, czyli coraz więcej źródeł tych danych, a też sztuczna inteligencja, która wchodzi w nasze życie, umożliwia dobrą analitykę, no niemal każdemu.
Ja jeszcze zanim panu Pawłowi Pietkunowi oddam głos, ponieważ pan Paweł Pietkun zna zastosowanie danych alternatywnych do jednego z najbardziej niebezpiecznych procedurów, z jakimi mamy do czynienia, to powiem, że analitycy na przykład analizują stopień zanurzenia statków, żeby ocenić, w jakim stopniu one są załadowane, a pan, panie Pawle, pan ma zupełnie inne z doświadczenia tutaj informacje.
Tak, dane alternatywne, czasami nazywane też danymi nieoczywistymi, są bardzo szeroko wykorzystywane przy wykrywaniu przypadków łamania praw człowieka. To jest fundamentalne przy handlu ludźmi, przy pracy niewolniczej. To są pewne schematy, które się powtarzają, jeśli chodzi o zachowanie przestępców, którzy dopuszczają się takich handlu ludźmi na przykład. Pewne schematy zachowań przy kontach bankowych, pewne schematy zachowań przy podróży, pewne schematy zachowań w miejscach, w których dochodzi do łamania takiego prawa. Te dane są, to może zaskoczyć państwa i panów, ale te dane są dostępne za darmo. To są zdjęcia satelitarne, które można za darmo. To jest program Copernicus umożliwiający, oczywiście trzeba umieć je czytać, pozyskanie takich zdjęć satelitarnych w dość gęstej rozdzielczości czasowej, czyli serii zdjęć robionych bardzo często, pozwalają wykryć na przykład właśnie taką kolonię, współczesną kolonię niewolników w krajach zachodnich. Zdarzyły się też takie przypadki, chociaż było ich bardzo mało, ale były w Polsce. I to jest wykorzystywane przez organizacje takie, które zajmują się obroną tych praw człowieka. Dzisiaj jest łatwiej. Kiedyś trzeba było analityka zatrudnić, który te dane potrafił odczytać. Dzisiaj mamy sztuczną inteligencję i właściwie dobrze napisana aplikacja jest w stanie przeanalizować i wskazać, że w tym miejscu podświetlić na czerwono i zachodzi niebezpieczeństwo, że dochodzi do handlu ludźmi, dochodzi do pracy niewolniczej. To jest wykorzystywane przede wszystkim przez organizacje, ale sądzę, że również przez organy ścigania, no bo właściwie dlaczego nie?
Ja tylko podsumowując to powiem, że 53% w takim średniorocznym tempie do 2030 roku będą rosły przychody dostawców danych alternatywnych, osiągając 137 miliardów dolarów. Dziękuję panom za rozmowę. Gośćmi w Ludziach i Pieniądzach byli pan Rafał Dadej z Ambition Group oraz dyrektor Instytutu Amerykańskiego Instytutu Dyplomacji i Praw Człowieka, pan Paweł Pietkun. Dziękuję serdecznie panom, dziękuję państwu i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Ludzie i pieniądze.